Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Wczoraj zebrała się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w związku ze sprawą Siergieja Skripala. Sprawa ataku na niego od kilku dni budzi zainteresowanie opinii publicznej. Stąd jej to spotkanie i poparcie polityki, jaką prowadzi Wielka Brytania przez wielkich tego świata, Stany Zjednoczone, Francję, Polskę. Jak pan patrzy, czy to nie jakaś powtórka, czy nie jakaś próba, nie wiem, podejścia albo zainteresowania opinii publicznej, czy zwrócenia oczu na Rosję?
No z pewnością, tak, oczywiście opinia była zwrócona na Rosję. Co ciekawe, też w momencie, kiedy Rosja próbowała budować swój lepszy wizerunek w świecie, bo wtedy była olimpiada w Soczi, a wybuchł konflikt na Ukrainie, a później sprawa Krymu, sprawa Donbasu, przejęcia Rosji Krymu i to w sposób taki już bardzo realny i formalny nawet, to się skończyło sankcjami, pewnymi napięciami, no ale czas minął. My jesteśmy w przededniu mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. Nowy taki jak gdyby element, który miałby wizerunkowo ocieplić samego Putina. A tu wybuchła ta kwestia związana z tym zamachem na byłego agenta brytyjskiego wywiadu, notabene wymienionego, a więc takich ruchów się zwykle nie robi. Jeśli się wymienia agentów, to nie robi się na nich zamachów. Cień mocny podejrzenia padł na Kreml i tu wchodzą, wszystkie przypominają się te dawne kwestie związane z tą agresją rosyjską na Ukrainę, zresztą tę Ukrainę, która miała wówczas gwarancje przecież międzynarodowe integralności terytorialnej. I to wszystko się powiela, zwłaszcza, że Brytyjczycy nie mogą sobie pozwolić, ażeby na ich terytorium po raz kolejny dochodziło do takich operacji w domyśle służb rosyjskich, które nie mieszczą się w jakichkolwiek standardach albo obnażają słabość państwa brytyjskiego. No za tym oczywiście idzie cała fala różnych reakcji amerykańskich i innych państw, więc wydaje się, że to napięcie na linii Zachód-Rosja rośnie. W to jakiś sposób też wpisuje się Polska, wiadomo, mająca różne zadawnione spory. Sytuacja przed wyborami też w Rosji coraz bardziej wydaje się być na arenie międzynarodowej napięta. Oczywiście sam Putin pręży mu skuły, przynajmniej wewnętrznie, i mówi, co mi możecie zrobić. Te długie sankcje wcale nie zmieniły sympatii Rosjan i wcale nie wygląda na to, jakbym miał wybory przegrać, a Rosja ma na tyle siły, że jest w stanie nie tylko operować w Donbasie czy na Krymie, ale być może nawet w innych państwach, i to państwach NATO, takich silnych, dużych jak Wielka Brytania.
No bo na tym posiedzeniu, bo na tym posiedzeniu nadzwyczajnym Rady Bezpieczeństwa ONZ-u mówi się, że zbrodnia ta zasługuje na podjęcie działań przez Radę. No ale z drugiej strony rosyjski MSZ oskarżył Londyn o to, że wybrał drogę konfrontacji z Moskwą i zapowiedział środki odwetowe w odpowiedzi na wydalenie tych 23 dyplomatów. Tutaj możemy też pomyśleć, jaką kartą przetargową są służby, kontrwywiad, tacy, którzy po kroju na przykład Siergieja Skripala, jeżeli wymieniamy 23 ludzi, tak, za jednego podwójnego szpiega.
No tak, tylko na którego dokonano zamachu, a więc jest sytuacja niezwykle taka prestiżowa, tak sobie to powiedzmy. Zresztą też pamiętajmy, że Rosjanie w relacjach międzynarodowych mają tą metodę starą, rozpoznanie bojem. I jeśli na ich jakieś działanie jest bardzo ostra, mocna reakcja, to oni w tym momencie diagnozują, że mają z poważnym przeciwnikiem do czynienia, że mają z czynnikiem siły do czynienia. Natomiast jeśli reakcja jest słaba lub żadna, no to wtedy to bagatelizują i pogardzają takim przeciwnikiem. I Brytyjczycy, widząc to, dlatego zareagowali tak mocno. Zwykle ci dyplomaci, przynajmniej w czasach sowieckich tak było, spełniali też pewne funkcje agenturalne. Więc kiedy nowych trzeba przysłać, ci nowi będą musieli z pewnymi sprawami się zapoznawać. To jest pewna trudność taka logistyczna. No i komunikat bardzo, bardzo jednoznaczny w kierunku Rosji. Wielka Brytania, jeśli Rosja odpowie adekwatnie, no to będzie pewnie zabiegać w różnych gremiach międzynarodowych o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. No to wszystko odgrzewa. Naturalnie jest cały szereg pytań, które się jawią również w naszej perspektywie, no bo jeśli te sankcje są, jeśli mają być zaostrzone, to jak się ma do tego projekt choćby Nord Stream 2, lansowany przez czynniki niemieckie, gdzie ta solidarność, gdzie to bezpieczeństwo energetyczne i tak dalej, i tak dalej. Też tutaj w perspektywie polskiej też wydaje się bardziej teraz zrozumiałe, dlaczego po linii polskiej te kraje bałtyckie, łącznie z Litwą, tak o wiele przyjaźniejszym językiem mówią w stosunku do Polski, chcą z tą Polską współpracować, no widzą, że tu napięcie na linii wschód-zachód rośnie. No i wydaje się, że tak to może być. Putin też ma pewną słabość, no bo druga niezwykle kosztowna i poważna impreza sportowa, dlatego do tego wracam, bo dzisiaj wizerunek się buduje na różne sposoby i to jest jedna z metod ocieplania tego wizerunku. Jeśli rzeczywiście nastałby bojkot tejże imprezy, no, Brytyjczycy to rozważają, czy gdyby dołączyli do tego inni partnerzy, to rzeczywiście kolejna impreza mogłaby być fiaskiem takim inwestycyjnym i finansowym. No tu wiele się można spodziewać. Natomiast na pewno wszystkie te zmory, te kwestie związane z tym napięciem na Ukrainie, no teraz wracają.
No bo nawet niemieckie media mówią, bojkot mundialu byłby dla Putin najcięższą wyobrażalną, ale zasłużoną karą, to po tej linii, o której pan mówi, budowania tego wizerunku.
No kiedyś, proszę sobie przypomnieć, to jest już tradycja. Ja wspomniałem o olimpiadzie w Soczi, ale kiedy była olimpiada w Moskwie, to ten bojkot był związany z wojną w Afganistanie, z inwazją na Afganistan wojsk sowieckich i też to gdzieś uderzyło wówczas w państwo sowieckie. No trudno powiedzieć, to też pamiętajmy, że dla wielu państw jest to wydarzenie mające swoje duże znaczenie. To jest jakaś gra nerwów na razie, a nie decyzje, natomiast nie wiadomo, jaki będzie rozwój wypadków. Wydaje się, że Wielka Brytania jest niejako zmuszona do tego, ażeby najboleśniej jak się da dać odczuć Rosji powiedzmy ten ciąg wydarzeń, ponieważ w przeciwnym razie staje się państwem niepoważnym, państwem, które nie jest w stanie zapewnić ochrony najbardziej takim chronionym w gruncie rzeczy ludziom. No bo jeśli mówimy o agencie, który został wymieniony, więc taki, który tutaj w Wielkiej Brytanii już nie funkcjonuje w czynnej służbie jako agent, no bo wszyscy wiedzieli, kto jest, ale jeśli on ginie, no to znaczy, że ewentualna skuteczność wywiadu brytyjskiego w Rosji by się zredukowała do zera, no bo wszyscy by mieli zwiększone poczucie zagrożenia, a Wielka Brytania byłaby traktowana jako podmiot, który nie jest w stanie zapewnić takim swoim ludziom minimum bezpieczeństwa, więc oni absolutnie są zmuszeni niejako do takich reakcji. Jeśli Brytyjczycy, no to wiemy o tym, jakie są silne relacje brytyjskie ze Stanami Zjednoczonymi, no to zatem idą Amerykanie. Zresztą być może ta zmiana szefa sekretarza stanu, szefa dyplomacji amerykańskiej jest może i z tym po części związana. Tak czy inaczej czekają nas ciekawe, choć może i niebezpieczne dni i miesiące we wzajemnych relacjach wschód-zachód.
Pozostając przy tym posiedzeniu nadzwyczajnym Rady Bezpieczeństwa ONZ-u w Nowym Jorku, toż taka inicjatywa Polski, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych we współpracy z Ukrainą. Mowa o tej aneksji Krymu przez wojska rosyjskie i ukraińskich separatystów z 2014 roku. Czas bardzo szybko mija. Czy pan myśli, że takie rozmowy, takie inicjatywy przy okazji tego zdarzenia w Wielkiej Brytanii coś sprawi, że Rosja w jakiś sposób będzie reagowała, czy się wycofywała?
Rosja się nie wycofa z Krymu, bo jakikolwiek władca w historii Rosji się z czegoś wycofywał, to ponosił klęskę. Tam system jest oparty o siłę, o strach. I jeśli takie okazanie słabości byłoby praktycznie likwidacją Putina jako przywódcy państwa rosyjskiego, to nie wchodzi w grę. Putin co najwyżej jest w stanie zatrzymać się tu, gdzie jest i operować na Ukrainie z zewnątrz i przeczekać. Rzeczywiście on to czyni. Zresztą Ukraina jest w bardzo dużym kryzysie, takim nie tylko gospodarczym, ale i politycznym. Natomiast nie jest w stanie od wewnątrz patrząc cofać się. To są rzeczy, które tam są nie do pomyślenia. Natomiast myślę, że on chciał wykorzystać różne teraz takie czynniki, między innymi ten mundial, do tego, żeby to ocieplać, a żeby powoli te sankcje i to napięcie jak gdyby opadało. Są inne przestrzenie też konfliktowe, że wspomnę sprawę Syrii, gdzie Rosja jest zaangażowana, gdzie są zaangażowani Amerykanie i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest istotne. No wydaje się, że na pewno pytanie, czy taki był cel Putina. Na pewno ten zamach jest w Wielkiej Brytanii, na pewno te stosunki nie będzie ocieplał, to wszystko wróci, różne tam napięcia, te wizerunkowe i polityczne, natomiast być może i sankcje jeszcze zwielokrotnione, natomiast nie sądzę, żeby Rosja na tym etapie w ogóle rozważała cofanie się skądkolwiek.
Niemcy, Bundestag po raz czwarty wybrał Angelę Merkel na kanclerza. Jak pan ocenia tę sytuację i połączenie takich właśnie, a nie innych sił? No można powiedzieć, że po 171 dniach dopiero od wyborów wybrano ją na szefa, na kanclerza. No w Polsce nie wiem, co by się działo, gdyby to tak długo trwało, czy kolejne wybory raz, dwa, czy nawet trzy razy by już chyba się odbywały.
To jest specyfika niemiecka, tylko pamiętajmy, że ta koalicja jest tą samą koalicją, która rządziła do tej pory. Odnowioną, wzmocniona jest pozycja socjaldemokratów. Chadecy musieli oddać kilka ważnych ministerstw, a to dlatego, żeby zachęcić SPD do wytrwania w koalicji, bo pamiętajmy, że to SPD traci w sondażach. Wyborcy przestają rozróżniać, jaka jest różnica między CDU a SPD, skoro jest tak długa między nimi koalicja. Też inne były zapowiedzi Martina Schulza. To jest układ...
Czyli to taka gra mimo wszystko polityczna, tak? Ile zyskamy, ile stracimy.
Tak, i w trudnych okolicznościach jest jeszcze AfD, czyli alternatywa dla Niemiec, która rośnie w siłę i odbiera głosy CDU. Angela Merkel zapowiedziała, że to prawdopodobnie, że to jej ostatnia kadencja na fotelu kanclerza, chociaż i tak rekordowa. No wydaje się tak, ona realizuje pewną politykę tych swoich związaną chociażby z budową Nord Stream 2, a więc realnych różnych więzi gospodarczych z Rosją, więc z jednej strony sankcje, z drugiej strony interesy, ale ciekawą rzeczą może być fakt, iż zaraz po Francji w weekend najbliższy ma się pojawić kanclerz Niemiec w Polsce.
W Polsce, w Warszawie, tak.
Tak, i to z kilkoma ministrami, więc to, co było w umowie koalicyjnej, to strategiczne partnerstwo z Polską, pytanie jest, co ona poprzez to rozumie. Wydaje się, że takim warunkiem sine qua non polepszenia relacji i tworzenia jakiejś wspólnej wizji i wspólnej polityki. Nie tyle nawet Nord Stream 2 i rezygnacja powinno być, co przede wszystkim wsparcie Niemiec z rezygnacji Brukseli, tych sankcji, rozpoczęcia tej procedury na bazie 7 artykułu traktatu Unii Europejskiej, no bo to jest rzecz... No,
bo mamy też tą białą księgę i w ogóle chyba wniosek w sprawie złożył takiego przyjrzenia się temu, przedstawienia Radzie Unii Europejskiej wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.
No tak, ale no i to jest okazja. Wiadomym jest, że gdyby Niemcy powiedziały, że trzeba zejść z drogi konfrontacji z Polską, to Komisja Europejska na drugi dzień by zażegnała cały ten spór, bo to jest po prostu rzecz no niesłychana. Takie konflikty targają naszym kontynentem, takie wstrząsy, problemy różnorakie, a Komisja Europejska wsparta przez Paryż i Berlin postępowanie czy procedurę sankcyjną wobec Polski stosuje. No to jest rzecz po prostu wobec kraju, który notabene stanowi fundament takiego buforu bezpieczeństwa między Europą a Wschodem, a Rosją, a Ukrainą. No to jest rzecz, która się nie mieści w głowie, chyba że ktoś chce budować Europę imperialną, a nie Europę, gdzie państwa narodowe mają swoją podmiotowość i odgrywać swoją rolę. Myślę, że to w jakiś sposób też powinno wybrzmieć w trakcie tego spotkania sobotniego.
Bardzo dziękuję za komentarz, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.